z biznesu do słuchania.
Nasz przelot przez fundusze Private Equity kończymy na funduszu Tar Heel Capital, znanym lepiej na rynku pod skrótem THC. Rozmawiam z Andrzejem Różyckim, partnerem zarządzającym tego funduszu. Na start męczę go pytaniem, które zadawałem też innym zarządzającym, czyli czy ten wyjątkowy, pandemiczny rok to tylko wypadek przy pracy, po którym wszystko wróci mniej więcej do normy, czy też mamy do czynienia z trwałą zmianą paradygmatów, a co za tym idzie, ze zmianą wycen spółek w różnych sektorach.
Myślę, że odpowiedzi na te pytania będą przedmiotem różnych analiz, ale po wielu latach, bo jakby trudno dziś mówić o tym, czy jest to wydarzenie, które cokolwiek zmieniło na krótko czy na długo, bo jesteśmy bardzo krótko po pandemii. Znaczy już kilka razy została oficjalnie odwołana, ale wróciła i pytanie jakby jak oczywiście to się skończy. Możemy tak jak o skutkach kryzysu finansowego z 2008 roku rozmawia się do dziś. Tak myślę o skutkach pandemii też będziemy rozmawiać. Dość długo. Z pewnością możemy powiedzieć o kilku zmianach, które się dokonały, choć z mojej perspektywy to są przede wszystkim przyspieszenie pewnych trendów, czy przyspieszenie pewnych zmian, które już się działy. I to chociażby przyspieszenie, jeśli chodzi o trendy pracy zdalnej, przyspieszenie trendów, jeśli chodzi o e-commerce. To wszystko się działo, tylko po prostu pandemia przyspieszyła to o kilka lat. Z pewnością inwestorzy przychylniej patrzą na wszelkiego rodzaju inwestycje związane z ochroną zdrowia, bo choć wszyscy wiedzą, że zdrowie jest najwyższą wartością, to tak brutalne zderzenie z rzeczywistością przypomniało im to bardzo wyraźnie. I też takie, bym powiedział, czasami zapomniane branże, które nie są oczywistymi beneficjentami pandemii, jeśli się o tym pomyśli w pierwszej chwili, jak chociażby telekomunikacja, bo okazuje się, że taka kluczowa infrastruktura jak maszty telekomunikacyjne, jak dostęp do szerokopasmowego internetu są niezmiernie istotne w naszej gospodarce. Nie chodzi o to, żeby ten internet był, ale żeby też umożliwiał przez pracę zdalną, żeby umożliwiał przesyłanie treści wideo. Pewne branże jak branża kinowa czy rozrywki chwilowo są w poważnych kłopotach, ale czy za 5 lat te kłopoty będą zapomniane, a my dalej będziemy jeździć do Disneylandu, to się okaże. Myślę, że wiele trendów jeszcze się ujawni. Dziś mamy chwilowe trendy, które dziś są chwilowymi trendami, a być może zostaną z nami na dłużej. Także w produkcji widzimy zjawisko nearshoringu, tego, że ludzie chcą lokować produkcję bliżej klienta, bliżej rynków zbytu. Jest to spowodowane czy to zaburzeniami, które ujawniły się w światowym handlu, czy chociażby zmianami, jeśli chodzi o koszty fraktu. Kontenery, które płyną z Chin, okazały się często czterokrotnie droższe niż były przed pandemią. Przy okazji wydarzyły się też interesujące z punktu widzenia światowego handlu wydarzenia, tak jak zablokowanie kanału Suezkiego, i okazuje się, że lokowanie istotnych komponentów do produkcji w Chinach może zatrzymać europejskie fabryki na znacznie dłużej i czasami warto te łańcuchy dostaw dywersyfikować czy lokalizować bliżej.
No właśnie, to może zróbmy tu małą dygresję, bo wy jako fundusz macie w portfelu całkiem sporo spółek przemysłowych i ja zastanawiam się, czy upatrujecie tu właśnie jakiejś takiej szansy, że właśnie w Polsce będzie więcej inwestycji przemysłowych, czy polskie firmy rozwiną się, będą miały większy zbyt w krajach Europy Zachodniej, no bo zmniejszy się zamówienia z Chin czy z Indii. Czy widać w ogóle taki trend, czy to jest takie trochę myślenie życzeniowe, że produkcja wróci do Europy?
Znaczy, tak jak powiedziałem, jeszcze za wcześnie by na to odpowiedzieć. Oczywiście osłabiła się złotówka, co sprawiło, że nasze firmy są co do zasady bardziej konkurencyjne w stosunku do części wschodnich producentów, którzy zazwyczaj kwotują w dolarze. I to na pewno krótkoterminowo wspiera pozycję polskich eksporterów, wspiera też jakby osłabienie względem euro, jakby wspiera inwestycje w Polsce. Oczywiście to jest za mało, żeby trwale zmienić ten paradygmat, który jest, więc jakby są jeszcze, wspiera to na pewno analiza ryzyka, która dziś jest jakby inna, bo to można mówić o pewnych ryzykach, ale jak się zobaczyło na własne oczy, no to one zupełnie inaczej ważą w portfelach. Do tego historycznie tani kapitał w Europie i wydaje się, że tego kapitału będzie jeszcze więcej, bo wszystkie Europejski Fundusz Odbudowy to też są ogromne pieniądze, które pójdą w infrastrukturę w Europie, pójdą jakby na tutaj inwestycje w środki trwałe, więc to również powinno wspierać lokowanie produkcji w Europie. Dużą niewiadomą w przypadku Polski tak naprawdę jest polski rynek pracy i to, jak będą zachowywały się pensje, jak będzie zachowywała się inflacja i jak ta inflacja i koszty pracy będą wpływały na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, które nie da się ukryć, że konkurowały częściowo tymi właśnie niskimi kosztami pracy. Niski koszt kapitału to też duży potencjał do inwestycji w automatyzację produkcji, która jakby ten koszt pracy w jakiejś części eliminuje. Natomiast Polska jest dobrym miejscem do produkcji. Mamy dużo zdolnych inżynierów, dużo zdolnych ludzi, relatywnie młode społeczeństwo, więc jak na Europę, co widać, przyciągamy bardzo dużo inwestycji. Jesteśmy naprawdę mocnym graczem, jeśli chodzi o bardzo przyszłościowy rynek akumulatorów i baterii do samochodów elektrycznych, a jakby wydaje się, że to będzie tylko rosło w najbliższych latach i na pewno będzie tworzyło kolejne miejsca pracy i kolejne firmy, które będą wspierały ten segment rynku. To, co pewnie nie działa specjalnie na naszą korzyść, no to nasza pozycja, jeśli chodzi o transformację energetyczną, bo wydaje się, że jesteśmy bardzo źle spozycjonowani w porównaniu z naszymi europejskimi konkurentami, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej i to, że energia elektryczna w Polsce najprawdopodobniej będzie istotnie drożała w jakiejś perspektywie ze względu na uprawnienia do emisji CO2, co być może nie będzie takim udziałem naszych sąsiadów, ale wydaje się, że co do zasady to właśnie Polska jest miejscem, gdzie będzie się lokowało produkcję w najbliższych latach i w tym sensie polskie firmy wytwórcze, polskie firmy produkcyjne mogą być dużym beneficjentem tej sytuacji. My w naszym portfelu widzimy, że firmy, które produkują na zlecenie, produkują na cały świat, mają za sobą niezły rok. Wydaje się, że dziś zamówienia w tych firmach co do zasady mocno rosną. Kluczowe jest to, żeby dzisiaj udało się podnieść ceny do klientów ostatecznych, żeby zamortyzować presję kosztową, która się pojawia z wielu stron w tych firmach i tym samym, żeby za wzrostem przychodów, za wzrostem zamówień rosły też marże. Natomiast jestem umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o perspektywy firm produkcyjnych, zarówno wszystkich, jak i tych, które są w naszym portfelu.
We w ciągu ostatniego roku inwestowaliście też w kliniki stomatologiczne, to tak z zupełnie innej beczki transakcje, więc jakby mógł mi pan wyjaśnić, dlaczego postanowiliście ulokować pieniądze w tej branży i dlaczego właśnie stomatologia wam się spodobała?
Jak to się pięknie po angielsku mówi, jesteśmy industry agnostic, czyli nie przejmujemy się do końca, w jaki sektor inwestujemy, bardziej to, co determinuje nasze inwestycje, to potencjał ich rozwoju, nasza wiara we wzrost rynków, na których one działają i tak historycznie około połowa naszego portfela to były właśnie firmy produkcyjne, a druga połowa naszego portfela to były firmy różne. Tak? Mieliśmy firmę diagnostyczną Tomma, na której całkiem nieźle zarobiliśmy i właściwie nasz plan co do stomatologii w swoich założeniach jest planem bardzo podobnym do tego, który mieliśmy w diagnostyce obrazowej. Staramy się konsolidować rynek, schylamy się po podmioty za małe dla większości naszych kolegów i innych inwestorów finansowych, ale wchodzimy w tą konsolidację rynku trochę inaczej niż wchodzą w nią inwestorzy strategiczni, którzy już na tym rynku konsolidują od 2-3 lat, oferując odrobinę inne wartości naszym partnerom w tych klinikach stomatologicznych, bo my chcemy się jeszcze z nimi podzielić wzrostem wartości firm, w których oni zostają w perspektywie kilku lat. I to jest ważki argument, który kilku naszych wspólników, partnerów, stomatologów skłonił do zrobienia tej transakcji właśnie z nami. I tak naprawdę wierzymy w długoterminowy wzrost tego rynku. Wierzymy w to, że mocne podmioty na tym rynku będą rosły jeszcze szybciej niż rynek, kosztem tak naprawdę mniejszych podmiotów obecnych na tym rynku. A my, budując odpowiednią skalę biznesu skonsolidowanego, jednego z relatywnie małych podmiotów, będziemy w stanie dodatkowo zarobić, oferując produkt inwestycyjny, na przykład większemu inwestorowi finansowemu czy graczowi branżowemu, którego nie ma na naszym rynku, którego po prostu nie ma. I to będzie jedyny podmiot, który będzie na sprzedaż o tak istotnej skali stomatologii.
To jeszcze na koniec zapytam pana o ocenę sytuacji na giełdzie i formy warszawskiej giełdy, no bo mieliśmy w ciągu ostatniego roku kilka naprawdę dużych debiutów, teraz szykuje się kolejny, Pepco. Wy też całkiem aktywni byliście jako fundusz na warszawskiej giełdzie, to znaczy ogłaszaliście wezwania historycznie, więc jestem ciekaw, czy z perspektywy funduszu warszawska giełda stała się w ostatnim czasie lepszym miejscem, czy to do wychodzenia z inwestycji, czy może raczej do szukania jakichś nisko czy atrakcyjnie wycenianych spółek, które można z giełdy zdjąć?
Ja myślę, że najlepiej to podsumować faktami. Mamy bardzo długą kolejkę firm, które na giełdę się wybierają. To znaczy, że widzą, że te wyceny na giełdzie są atrakcyjne i najprawdopodobniej widzą, że one są atrakcyjniejsze niż na rynku prywatnym. Jest to sytuacja bez precedensu w ciągu ostatnich lat. Natomiast z mojej perspektywy dotyczy to zazwyczaj dużych firm, bo duże firmy zawsze znajdą swoje zainteresowanie, swoją grupę odbiorców. Jeśli chodzi zaś o mniejsze firmy, ta sytuacja nie jest tak jednoznaczna i choć pojawiło się kilka debiutów mniejszych firm, to zazwyczaj były to firmy z takim rysem technologicznym i to są firmy, w które dziś inwestorzy są skłonni inwestować. Ja myślę, że ta relatywna siła warszawskiej giełdy w 2020 roku to była też siła polskiego inwestora indywidualnego, który bardzo gremialnie na tej giełdzie się pojawił. Od tamtego czasu, od końca roku, ci ulubieńcy inwestorów indywidualnych potracili kilkadziesiąt procent kapitalizacji i to, myślę, może być kubeł zimnej wody na redukcję rzędu 98% w ofertach publicznych. A patrząc od strony wezwań, no to tych wezwań nie jest dużo i tych wezwań dotyczących mniejszych firm, choć czasami sam widzę ciekawe pod względem wycenowym firmy, wydaje mi się, że dużo nie będzie i to jest z mojej perspektywy wynikiem takiego, z braku lepszego słowa, nazwijmy to paradoksem, że z jednej strony inwestorzy obecni na warszawskiej giełdzie wcale nie chcą tych firm kupować i często kursy tych firm są na relatywnie atrakcyjnych, na relatywnie niskich poziomach, ale co wcale nie oznacza, że oni chcą je sprzedawać nawet z kilkudziesięcioprocentową premią. Wydaje się, że może to być pokłosiem tego, że brakuje tych napływów kapitału od wielu lat do funduszy akcji polskich, przez co te fundusze zazwyczaj nie mają dużej płynności i z jednej strony niespecjalnie są gotowe sprzedawać atrakcyjnie wycenione według nich firmy, ale też nie mają siły, by te atrakcyjnie wycenione firmy kupować. Stąd bardzo duża niepewność sytuacji wzywającego, jeżeli on wzywa na te akcje, jak to wezwanie się zakończy i stąd też myślę relatywnie mało wezwań.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Andrzej Różycki, partner zarządzający funduszu Tarhil Capital.
Bardzo dziękuję.